Witamy Państwa bardzo serdecznie i jak co wtorek o tej porze zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Wojtek
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji oczywiście powiemy o tym, co działo się w ostatnich konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Króciutkie podsumowanie Mistrzostw Świata w piłce ręcznej, najważniejszych rozstrzygnięć. No i w dalszej części oczywiście piłka nożna Ligi Europejskiej, Polacy za granicą. No i w końcu Ekstraklasa. Zaczynamy od skoków narciarskich i Pucharu Świata w Wingenem 2. Konkursy indywidualne w ostatni weekend i trzeba przyznać, że pogoda mocno dała się we znaki zawodnikom, szczególnie jeżeli chodzi o ten drugi konkurs. Co można powiedzieć pozytywnego, to to, że mieliśmy po raz kolejny Polaków na podium. Pierwszego dnia zmagań na trzecim miejscu uplasował się Kamil Stoch, zaś drugiego dnia na drugim stopniu podium kolejny z biało-czerwonych, tym razem był to Piotr Żyła.
Tak, i można powiedzieć, że to był naprawdę całkiem udany weekend w wykonaniu biało-czerwonych. W końcu takie normalne konkursy, gdzie kilku biało-czerwonych w czołowej dziesiątce, ale przypomnijmy na wstępie, że już w piątek rekord skoczni na skoczni Willingen ustanowił nowy rekord Klemens Burańka, 153 metry. No i tak można powiedzieć, że to jest nieoficjalnie rekord, taki no, rekord na tych skoczniach dużych, bo nikt dalej nie skakał tak jak Murańka na takich skoczniach 120-130-metrowych, 153 metry. No i sobota, trzecie miejsce Kamila Stocha. Na pewno ta postawa naszego dwukrotnego zdobywcy z kryształowej kuli może cieszyć po kilku słabszych występach. Tym razem trzecie miejsce, po raz siódmy w karierze Stoch stanął na podium Wingen, po raz 77 w ogóle w karierze. I pod tym względem już jest samodzielnie na piątym miejscu w klasyfikacji wszechczasów, bo do tej pory tą lokatę dzielił wspólnie z Morgenstern i Nykänenem. Także trzecia pozycja, kolejny fajny występ Stocha. A co do innych biało-czerwonych, jeżeli mówimy o sobotnich zmaganiach, to piąte miejsce Kubackiego, dziewiąte Piotra Żyły, dalej 17 Wolny, 20 Stękała, dopiero niestety 32 Murańka i 34 Olek Zniszczał. A na drugi dzień drugie miejsce Żyły i czwarte Klemensa Murańki.
I dodajmy, że ten niedzielny konkurs, no bardzo loteryjny i to delikatnie powiedziawszy takie określenie, bo wiatr rozdawał karty i dużo takich przypadkowych wyników padło. No i myślę, że takim beneficjentem tych zmiennych warunków był wspomniany przez nas Murańka, który naprawdę ten weekend, no myślę, że jeden z bardziej udanych, jeśli nie najbardziej udany w dotychczasowej karierze, czwarta pozycja, czyli jego najlepsza w dotychczasowej karierze w historii występów w Pucharze Świata. Wspomniany rekord skoczni. W dziesiątce również Dawid Kubacki w tym niedzielnym konkursie. Punktowali również Jakub Wolny, Andrzej Stękała. No i tym razem Kamil Stoch daleko, bo dopiero 27, ale też no, warunki były jakie były. Co jeszcze warto wspomnieć? No, absolutna dominacja Norwega, lidera Pucharu Świata, czyli Halvora Egnera Graneruda. Szczególnie zaimponował w tym konkursie niedzielnym, gdzie można powiedzieć wprost zdeklasował rywali tym jednym skokiem.
Tak, 149 metrów, to 12 metrów dalej od Piotra Żyły, a przeliczając na punkty Granerud wyprzedził drugiego Żyły w tym konkursie o dokładnie o 19 punktów i 3 dziesiąte, więc no przepaść tym pierwszym skokiem. Gdyby nawet była się długa seria, to oczywiście Granerud, no chyba, że zabiłby takie samo fopa jak w Lachty, gdzie prawie przy rekordzie, gdzie skoczył prawie rekord skoczni 137,5, ale zaliczył upadek i ostatecznie zajął czwarte miejsce. No ale to rzeczywiście, tam warunki były bardzo loteryjne. Co warto podkreślić, mimo tych loteryjnych warunków sędziowie ani razu nie zdecydowali się na zmianę belki. I o tym, jak ten konkurs był loteryjny, niech najlepiej świadczy fakt, że piąty Daniel Andretande w tym konkursie wyprzedził szóstego Stefana Krafta, mimo że skoczył od niego 8 metrów krócej, a przypominam, skakali z tej samej belki, także tutaj rzeczywiście no te wyniki mogły być przeróżne. No i oczywiście, tak jak mówisz, cieszy, fajna postawa Murańki, czwarte miejsce. Jestem ciekaw, czy to będzie miało przełożenie na choćby na najbliższe zawody w Klingenthal.
Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną Pucharu Świata po zawodach w Willingen, no to no oczywiście Halvor Egner Granerud tylko powiększa swoją przewagę nad rywalami, 1206 punktów. Na drugim miejscu Markus Eisenbichler z Niemiec zdobył do tej pory 888 punktów. Na trzeciej pozycji Kamil Stoch, 725 punktów. Po weekendzie Willingen przesunął się do góry Piotr Żyła, jest czwarty z dorobkiem 602 punktów. I na szóstym miejscu Dawid Kubacki, 568 punktów.
Tak, no Granerud coraz pewniej zmierza po swoją pierwszą w karierze kryształową kulę. Przewaga w tym momencie już 300, jak dobrze liczę, 800, czy nie 318 punktów nad Eisenbichlerem, a mamy przecież już ponad pół, już mamy drugą część sezonu. No i Kamil Stoch, kto wie, może uda się Polakowi po raz szósty w karierze również zakończyć Puchar Świata w pierwszej trójce. W tej chwili jest no blisko tego celu, ponad 100 punktów nad Żyłą, około 150 nad Johanssonem. No i tak jak już też mówiłem wcześniej, najbliższe zawody to Klingenthal, dwa konkursy indywidualne w miejsce Sapporo, potem Zakopane, potem jeszcze Rasnów, czyli Rumunia, no i ta najważniejsza impreza tego sezonu, czyli Mistrzostwa Świata w Oberstdorfie.
No i jeszcze warto wspomnieć o sporym awansie Clemesa Urańki, który dzięki temu czwartemu miejscu przesunął się aż na 27 miejsce.
39. 12 pozycji w jednym, dzięki jednemu występowi.
No i przechodzimy od razu do Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Tam zapadły już najważniejsze rozstrzygnięcia. W meczu finałowym zmierzyli się Duńczycy oraz Szwedzi. Piłkarze ręczni z Danii zwyciężyli 26-24 w tym meczu finałowym. Zaś w starciu o trzecie miejsce pomiędzy Hiszpanią i Francją lepsza okazała się drużyna Hiszpanii, która zwyciężyła 35-29. Jeżeli chodzi o Duńczyków, sprawdziliśmy, że to jest ich drugi tytuł mistrzowski z rzędu. Obronili mistrzostwo zdobyte na turnieju rozgrywanym właśnie i w Danii, i w Niemczech w 2019 roku.
W ogóle Duńczycy, można powiedzieć, zdominowali finały, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, bo z ostatnich 5 turniejów o Mistrzostwo Świata Duńczyków tylko raz zabrakło w meczu o złoty medal, dobrze liczę? Chyba tak. Nie, przepraszam, w sześciu turniejach czterokrotnie zagrali. Tutaj obronili tytuł, ale też trzeba mieć na uwadze, że tą najważniejszą imprezą, chociażby dla piłkarzy ręcznych, w tym roku są Igrzyska Olimpijskie, bo tutaj może dosłownie zdanie, bo nie mieliśmy chyba tego w planach, ale dzisiaj można było usłyszeć głosy z Japonii, że Japończycy zapewniają, że Igrzyska Olimpijskie bez względu na rozwój pandemii, bez względu na rozwój koronawirusa w tym roku się odbędą. Po prostu plan w tej chwili, jaki jest do opracowania, to w jaki sposób te zawody rozegrać. Także no, uspokoili trochę nas chyba wszystkich i wydaje się, że rzeczywiście te igrzyska na przełomie lipca i sierpnia odbędą się.
No i jeszcze taka przykra informacja tuż przed przerwą. Mianowicie w wieku 75 lat zmarł Ryszard Szurkowski, najbardziej utytułowany polski kolarz w historii. Dodajmy, że Szurkowski w 1973 roku został mistrzem świata. Dwukrotnie był wicemistrzem olimpijskim w jeździe drużynowej na czas, czterokrotnie zwyciężał w wyścigu pokoju, a po zakończeniu kariery z sukcesami prowadził kadrę narodową. W 1985 roku jeden z jego podopiecznych, Lech Piasecki, wygrał wyścig pokoju i został mistrzem świata, zaś 3 lata później na olimpiadzie w Seulu biało-czerwoni sięgnęli po srebro w wyścigu drużynowym.
nie dziwi, że nie lubią nas. Jadę na to, wciskam mocno gaz. Problemy już nie obchodzą nas. Wiemy dobrze, jak smakuje beton. Jeśli mi nie wierzysz, spójrz na moją twarz. Podklep i łzy na mnie. Nie chciałem być na dnie. Cały gang, cały plot na górze. Cały gang chce żyć jak chce. Moi ludzie mieli pałki, a nie byli w orkiestrze. Miałem nie być nigdzie, a później dzisiaj jestem. Ty też możesz.
Górą ty.
Przechodzimy teraz do tego, co działo się w czołowych ligach europejskich. Również spojrzymy, jak sobie radzili piłkarze z Polski. Zaczynamy od ligi angielskiej. Tam już druga część sezonu, mecze 20. kolejki. No i kilka ciekawych wyników z pewnością. Chociażby starcie w Londynie zapowiadało się bardzo interesująco pomiędzy Arsenalem a Manchesterem United. Tam padł wynik bezbramkowy. Chelsea pod wodzą już nowego szkoleniowca, czyli Thomasa Tuchela, pokonała Burnley 2-0. Porażka Tottenhamu zaskakująca, porażka z Brighton 0-1 i w końcu przebudził się też Liverpool. The Reds pokonali na wyjeździe West Ham 3-1.
To tak szybko. Arsenal United 0-0 ten mecz rozczarował. Co prawda oba zespoły miały swoje szanse na zwycięstwo, ale generalnie poziom widowiska raczej nie zachwycił. Manchester w tym sezonie gra fatalnie z zespołami z Big Six, bo proszę sobie wyobrazić, że w 6 takich meczach drużyna Ole Gunnara Solskjaera nie wygrała żadnego. Raptem 4 zremisowała, 2 przegrała i w tych 6 meczach, żeby było jeszcze ciekawie, zdobyła tylko jedną bramkę i to z rzutu karnego w meczu z Tottenhamem. Chelsea wygrywa z Burnley 2-0. Pierwsze zwycięstwo The Blues pod wodzą Thomasa Tuchela i to takie zasłużone zwycięstwo, a tą pierwszą bramką pod wodzą nowego szkoleniowca Chelsea strzelił Cesar Azpilicueta, a na 2-0 podwyższył ten, który był, no, wydawało się już całkiem skreślony w zespole Franka Lamparta, więc Marcos Alonso. Kolejna porażka Tottenhamu, tym razem na wyjeździe z Brighton, dla którego to z kolei było pierwsze domowe zwycięstwo w obecnym sezonie i drużyna Kuby Modera, który cały czas czeka na debiut, oddalił właśnie nieco od strefy spadkowej. Jeszcze w innych meczach, co my tu mamy, Everton przegrywa niespodziewanie u siebie z Newcastle 0-2, które odblokowało się, wygrało po blisko 2 miesiącach. Crystal Palace skromnie z Wolverhampton 1-0. West Brom dzieli się punktami z Fulham, znowu Kamil Dusicki poza kadrą meczową. No i City, które skromnie, ale wygrywa 1-0 z Sheffield. 8 z rzędu zwycięstwo drużyny Pepa Guardioli. No i City w tak dobrej sytuacji w ligowej tabeli w tym sezonie jeszcze nie było. No i zwycięstwo Liverpoolu, który wychodzi, wydaje się, na prostą po kilku meczach bez zwycięstwa, bez bramek. Najpierw wygrana z Tottenhamem w środku tygodnia, a teraz z West Hamem. No i 2 bramki Mohameda Salaha, który został, co ciekawe, pierwszym piłkarzem od czasów Iana Rasha w latach 80., który w 4 kolejnych sezonach strzelił do Liverpoolu przynajmniej 20 bramek.
No i dodajmy też, że Liverpool skorzystał na porażce Leicester, które to poległo w starciu na własnym stadionie z Leeds United 1-3. I warto zobaczyć, jak radzili sobie Polacy. Jan Bednarek 90 minut w barwach Southampton, ale porażka z Aston Villą 0-1. O meczu West Hamu z Liverpoolem mówiliśmy, oczywiście w barwach młotów całe spotkanie Łukasza Fabiańskiego. W meczu Leeds-Leicester Mateusz Klich tym razem na ławce rezerwowych rozpoczął, ale wszedł bardzo szybko na murawę od 21 minuty. No i jeszcze Championship, bo tutaj też nie mamy zbyt dobrych informacji, jeżeli chodzi o Christiana Bilika, który w ostatnich tygodniach naprawdę radził sobie bardzo dobrze. Tym razem polski defensor bądź pomocnik, kolejny uraz, 36 minut i musiał opuścić boisko w meczu z Bristol City.
Tak, o tym zwycięstwie derby z Bristol polscy kibice chyba szybko zapomnieli, bo rzeczywiście w centrum uwagi Christian Bielik, który przeżywa kolejny taki sportowy dramat, po raz drugi na przestrzeni roku zerwał więzadła, wykluczony z gry, mówi się wstępnie na razie od 6 do 10 miesięcy, no ale wiadomo, że nie zagra na Mistrzostwach Europy, na tych najbliższych Mistrzostwach Europy, przełożony oczywiście z zeszłego roku. No rzeczywiście wielki dramat tego piłkarza, bo dopiero co wrócił, zagrał 13 meczów derby, został przecież wybrany piłkarzem miesiąca w Championship. To był taki piłkarz, od którego można powiedzieć jeden z dwóch, trzech piłkarzy kluczowych, od którego Wayne Rooney zaczynał ustalanie wyjściowego składu. No i teraz Barany będą musiały sobie radzić bez Bielika, no i reprezentacja Polski również bez tego piłkarza.
Przechodzimy do Ligi Niemieckiej, tam 19 kolejka rozgrywek. No i oczywiście zaczynamy od tego, co zwykle ostatnio robimy, czyli od kolejnej bramki Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik tym razem trafił w meczu z Hoffenheim, zaś Bayern zwyciężył 4-1 i umacnia się na prowadzeniu w lidze. Na drugim miejscu cały czas drużyna lipska, która w bardzo ciekawie zapowiadającym się spotkaniu pokonała Bayer Leverkusen 1-0.
Tak, no Bayer pewnie wydaje się zmierza po kolejne, 9 z rzędu mistrzostwo Niemiec, a 31 w historii, pewne zwycięstwo z Hoffenheim. Lewandowski oprócz asysty 6 zresztą w tym sezonie dołożył kolejną bramkę, rzecz jasna 24. No i rzeczywiście ten rekord Gerda Müllera wydaje się być do wyciągnięcia ręki, bo Lewandowski traci do Müllera już tylko 16 bramek, żeby wyrównać ten rekord, a pozostało przecież 15 kolejek do końca. Lewandowski strzelając Hoffenheim strzelił także w 9 meczu z rzędu, ale co też ciekawe, myślę, Lewandowski w końcu prześcignął Gerda Müllera, jeżeli patrzymy na gola, średnią gola na minutę. Co 104 minuty Lewandowski strzela na boiskach Bundesligi, Gerd Müller strzelał co 105 minut, a więc tutaj Lewandowski pod tym względem także wyprzedza słynnego Niemca.
Rzeczywiście tych rekordów Robert Lewandowski cały czas bije co niemiara. Jeżeli chodzi o innych Polaków, w ostatniej kolejce Bundesligi na boisku pokazał się też Łukasz Piszczek w barwach Borussii Dortmund od 78 minuty w meczu z Augsburgiem. W tym spotkaniu oczywiście w bramce Augsburga pełne spotkanie Rafała Gikiewicza. Pozytywny weekend dla Krzysztofa Piątka, który w barwach Herty rozegrał pełne 90 minut i zdobył gola w starciu z Eintrachtem. Hertha zwyciężyła 3-1 i kolejny występ na boiskach Bundesligi Bartosza Białka w barwach Wolfsburga. 11 minut dostał w spotkaniu z Freiburgiem, a Wilki zwyciężyły 3-0.
Tak, Piszczek pierwsze spotkanie w barwach Borussii od kilku meczów ligowych, gdzie nawet nie mieścił się czasami nawet na ławce rezerwowych. No i też Borussia się przełamała po serii trzech meczów bez zwycięstwa, chociaż nic tego przez dłuższy czas nie zapowiadało. Przecież drużyna Edina Terzicza przegrywała w tym meczu 0-1. Też potem przy tym stanie rzutu karnego nie wykorzystał Erling Haaland, który uderzył z 11 metrów w poprzeczkę, ale ostatecznie udało się wygrać Borussii. Piątek z bramką. Pierwszy raz Krzysztof Piątek w tym sezonie strzela gola na boiskach Bundesligi, rozpoczynając mecz w wyjściowym składzie. To jego piąte trafienie, no ale Hertha przegrywa. Hertha przegrywa 1-3 i w tej chwili drużyna ze stolicy Niemiec znajduje się tuż nad strefą spadkową. No i Bartosz Białek, taka nasza największa rewelacja Bundesligi. I też Wolfsburg to największa rewelacja tego sezonu, bo drużyna Olivera Glasnera dzięki dobrej serii meczów bez porażki nieoczekiwanie wskoczyła na trzecią pozycję. No w tej chwili Wolfsburg to jest drużyna, która poniosła najmniej porażek w ligowych rozgrywkach, chociażby obok Eintrachtu Frankfurt czy Bayernu Monachium. No i też może pochwalić się obok RB Lipsk najlepszą w ogóle defensywą w całej lidze.
No i teraz czas na Ligę Włoską. Tam również wiele meczów z udziałem Polaków oczywiście. Ale może zacznijmy od tego, jak radzili sobie liderzy. Milan tym razem zwycięski. W starciu z Bolonią zwyciężył 2-1. Oczywiście w barwach Bolonii 90 minut Łukasza Skorupskiego. No, dobry występ też obroniony karny Zlatana Ibrahimowicza, jakby na to nie patrzeć, ale niestety dobitka Rebicza już skuteczna. Zwycięstwo również wicelidera, czyli Interu, drużyna z Mediolanu rozbiła Benevento aż 4-0 i w tym meczu oczywiście w barwach Benevento wystąpił Kamil Glik. Również zwycięstwo Romy nad Weroną 3-1. Bardzo ciekawe spotkanie w Bergamo, gdzie Atalanta podejmowała Lazio i zwycięstwo Rzymian 3-1.
Tak, Milan rzeczywiście dzięki tej wygranej z Bolonią zachował pozycję lidera. Szkoda, naprawdę szkoda, tak patrząc z naszego punktu widzenia, że Bolonia z tego meczu z Milanem nie wywiozła chociażby jakiegoś jednego punktu, bo wtedy ta postawa bardzo dobra, czy nawet rewelacyjna postawa Skorupskiego miałaby jeszcze lepszy jakby wydźwięk, bo przecież przypomnijmy, że to nie tylko to, że Skorupski bronił jedenastkę Ibrahimowicza, ale jeszcze chwilę przed tą jedenastką Szweda obronił dwie takie naprawdę w kapitalnym stylu dwa uderzenia Szweda, no ale ostatecznie Bolonia bez zdobyczy punktowej. Inter wygrywa bez większych problemów z Benevento 4-0. Trzeba jednak przyznać, że przy jednej, może przy dwóch bramkach drużyna Pippo Inzaghiego wyraźnie sprezentowała obie bramki drużynie Conte, chociaż bezpośredni udział przy nich nie miał Kamil Glik. AS Roma wygrywa z Hellasem Verona 3-1, także zwycięstwo Napoli 2-0, ale tym razem jedno ze słabszych spotkań w tym sezonie zaliczył Piotrek Zieliński. No i Juventus wygrywa z Sampdorią 2-0, drużyna Andrei Pirlo na czwartym miejscu. Ta strata punktowa do Milanu wcale nie jest jeszcze taka duża.
Dodajmy, że z Polaków jeszcze, których warto wspomnieć, no to w meczu z Torino z Fiorentiną w barwach Fiorentiny Drągowski pewne spotkanie i Karolinę te 66 minut w barwach Torino. Piotr Zieliński 70 minut z Parmą. Sebastian Walukiewicz niestety znowu na ławce, a Cagliari tylko remisuje z Sassuolo.
Ale wszedł w 73 minucie.
Cagliari na razie niezbyt dobrze to wygląda, bo 18 miejsce strefa spadkowa. No i Bartosz Bereszyński i Sampdoria wystąpił w meczu z Juventusem i warto też wspomnieć o reprezentantach Polski grających w Grecji, w Holandii. Karol Świderski w barwach PAOK-u, 2 gole kolejne w tym sezonie, a jego drużyna pokonała Panathinaikos 5-0. Zaś w Holandii trafienie Pawła Bochniewicza w barwach Heerenveen i zwycięstwo jego drużyny z Feyenoordem 3-0.
A jestem ciekaw, czy ta dyspozycja Karola Świderskiego na przykład jakoś bardziej przykuje uwagę Paula Sousy i w końcu doczekamy się debiutu tego piłkarza w reprezentacji Polski, bo to jest zawodnik, jeżeli patrzymy na napastników występujących za granicą, który rzeczywiście regularnie strzela już od 2-3 sezonów i można powiedzieć, że gdzieś tam w pewnym stopniu zapracował sobie przynajmniej na tą szansę, żeby dostać powołanie na zgrupowanie, żeby trener przyjrzał się temu zawodnikowi bliżej.
No i została nam jeszcze ekstra klasa, ale o niej powiemy za kilka minut. Used to live in the shadow. Now I'm not afraid to risk it all. I can talk a bit louder with the power of a thunderstorm. Mam niepokorny stan. Czuję coraz mocniej dzień po dniu. Kiedy moje serce złapie rytm, nie powiem stop, nie powiem stój. Chcę unosić się na wietrze, mogę być tym, kim zechcę. Lecę tam, gdzie nieznany ląd sięga, tam, gdzie nie sięga wzrok. I just wanna scream at the top of my lungs, shouting from the rooftops. Nie wybieram dróg na skrót. Trzymam w całych sił za ster. Mogę zdobyć każdą z gór. Mam niepokorny stan. Będę sobą nawet jeśli świat już napisał dla mnie inny plan. Ja powiem stop, ja powiem pas. Chcę unosić się na wietrze. Mogę być tym, kim zechcę. Lecę tam, gdzie nieznany. No i w końcu można powiedzieć, Ekstraklasa wróciła do gry w tym roku bardzo szybko, bo jeszcze w styczniu pierwsze spotkania, 15 kolejki, ze względu na te zaległe imprezy, czyli m.in. Mistrzostwa Europy. No i bardzo szybko patrzymy, najpierw starcie Górnika Zabrze z Lechem Poznań, koleją z dużymi ambicjami, z nowymi zawodnikami w kadrze, ale z dużej chmury mały deszcz, zaledwie podział punktów w Zabrzu.
Tak, na bramkę Sobczyka w 7 minucie odpowiedział w 60 minucie Tomasz Lokny. Rzeczywiście Kolejarz na chwilę obecną wydaje się być jednym z większych rozczarowań bieżącego sezonu. Zespół, który miał się bić o Mistrzostwo Polski w tym momencie dopiero na pozycji. Gdyby w tym sezonie rozgrywano grupę mistrzowską i spotkową, to właśnie drużyna Dariusza Żulawia znajdowałaby się w tej dolnej półce tabeli.
W Gdańsku Lechia podejmowała Jagiellonię Białystok. Zwycięstwo drużyny gości 2-0. No i bramki strzelali ci, którzy są najskuteczniejszymi snajperami Jagi, czyli Jesus Imas i Jakub Pulić.
Tak, zwycięstwo Jagiellonii w bardzo ważnym meczu, bo tutaj konfrontacja z zespołem, który pracował się bezpośrednio w tabeli za drużyną z Dumy Podlasia, bramki rzeczywiście tych zawodników, na których Bogdan Zając może liczyć najbardziej, a więc Jesusa Imaza i Pulicia.
Legia Warszawa rozpoczynała tę rundę, ten rok kalendarzowy w Ekstraklasie starciem w Bielsko-Białej, no i z pewnością spodziewała się tutaj kompletu punktów, stało się jednak zupełnie inaczej. Bramkę jedyną dla Podbeskidzia zdobył Rafał Janicki, którego nie tak dawno pożegnano w Wisile Kraków.
Dlaczego nas to zwycięstwo Podbeskidzia w ogóle nie dziwi? To jest właśnie jeden z klasycznych absurdów Ekstraklasy, gdzie ostatnia drużyna wygrywa z tą pierwszą. Przypomnijmy, że Legia przecież zakończyła poprzednią rundę porażką u siebie z przedostatnim wówczas Stalą Mielec 2-3. Teraz porażka z Podbeskidziem 0-1, ale okazja do przełamania się jest idealna, bo akurat w następnym meczu, w tym najbliższym, Legia zmierzy się u siebie z Rakowem Częstochowa.
Wspomniany przez ciebie Raków w kolejnym meczu, który można awizować jako hit tej serii gier, bo tak się złożyło, że Raków mierzył się z Pogonią, a więc z kolejnym zespołem z pierwszej trójki. No i skończyło się tym razem zwycięstwem Portowców 1-0.
Tak, Pogoń dzięki tej wygranej, piątej z rzędu, wskoczyło rzeczywiście trochę nieoczekiwanie na pozycję lidera, chociaż może cofnę, że nieoczekiwanie, bo czegoś takiego jak niespodzianka w postaci takiego zespołu, nie innego na pozycji lidera w Ekstraklasie raczej nie ma miejsca. Pogoń bardzo dobrze w tym sezonie spisuje się, jeżeli chodzi o grę obronną, tylko 8 goli straconych w 15 meczach, ale to tylko jeszcze jedno słowo, jeżeli mówimy o zespole Marka Wapszu, no to słowo o Kamilu Piątkowskim, tak, który jak wiemy już oficjalnie od lipca 2021 roku będzie piłkarzem Red Bulla Salzburg. Świetny interes Rakowa, 5 milionów euro za tyle zespół z Częstochowy sprzedał właśnie tego 20-letniego obrońcę do Austrii.
Wczoraj było rozegrane jedno spotkanie tej kolejki Ekstraklasy, Stal Mielec, Śląsk Wrocław, wynik, który typowaliśmy w ciemno, czyli 0-0.
I tyle, mecz się po prostu odbył, typowy poniedziałek w Ekstraklasie, bez goli, bez emocji, 0-0.
No, dużo więcej emocji mieliśmy w Krakowie, gdzie Wisła podejmowała Piast Gliwice. No i gdy tak śledziliśmy ten mecz, zobaczyliśmy, że po 20 minutach jest 3-0. No, stwierdziłem, że to się nie może tak skończyć i rzeczywiście Piast Gliwice zdołał odwrócić losy spotkania i zwyciężyć 4-3. Bohaterem po raz kolejny dla gliwiczan Jakub Świerczuk.
Ale tutaj geniusz po raz kolejny trenerski Waldemara Fornalika, który przystanie 0-3, zdecydował się na zmianę personalną i wprowadził na boisko byłego reprezentanta Polski Tomasza Jadłowca. I od tego momentu na boisku przy remontach gole strzelali już tylko gliwiczanie, a konkretnie 4 i rzeczywiście Piast inkasuje 3 punkty, a Wisła coraz bliżej dna tabeli.
W Lubinie Zagłębie podejmowało Wisłę Płock i tym razem porażka Miedziowych z Nawciarzami 0-2. Niestety po tym meczu najgłośniej było o bardzo nieodpowiedzialnym zachowaniu wypożyczonego z Lecha Poznań Czernomarkowicza, który umyślnie w bardzo brutalny sposób sfaulował przeciwnika. Co prawda osiągnął swój cel, czyli wykartkował się przed kolejnym meczem, ale niestety z powodu jego wejścia zawodnik rywali odniósł kontuzję.
A Wisła Płock kolej po kiepskim początku sezonu ostatnio zaczyna regularnie zdobywać punkty i tak niepostrzeżenie już awansowała drużyna Sobolewskiego na 9 miejsce.
No i ostatnie spotkanie Warta Poznań Krakowia, zwycięstwo Beniaminka 1-0, ale najgłośniej było o tym, co po meczu zrobił Michał Probierz.
Tak, który podał się do dymisji, chciał zakończyć swoją ponad 3,5-letnią przygodę z Krakowią, ale po rozmowie z prezesem Filipiakiem doszli do wniosku, że jednak będą kontynuować współpracę. Probierza ma nie być przez kilka dni w Krakowie, ma załatwić swoje sprawy osobiste, ale już na najbliższy sobot i meczikowy oczywiście zasiądzie na ławce trener.
Przyznam osobiście, że byłem zaskoczony, że jeżeli już chciał się podać do dymisji, nie zrobił tego po rundzie jesiennej, no ale
Ekstraklasa.
Być może tak, to chyba jest najlepsze wytłumaczenie tej sytuacji. No i oczywiście rzut oka na tabelę, tam liderem Pogoń Szczecin, 31 punktów przed Legią Warszawa, Rakowem Częstochowa. Na ostatnim miejscu cały czas Podbeskidzie Bielsko-Biała, 12 punktów. I tym akcentem kończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Zapraszamy Państwa za tydzień. Dzisiaj byli z Państwem
Wojtek
oraz Łukasz. Dziękujemy i do usłyszenia.